Moderato, ktoś, czy można by jeszcze? Marian, tak, bardzo proszę. Ktoś, czy nie można by jednak jeszcze coś usłyszeć w tej sprawie? Marian, no jeżeli wniosek ten, który wymieniłem na końcu, przeszedłby, to szkoda naszego czasu, żeby tutaj rozdyskutować sprawę, po czym powtórnie dyskutować w mniejszym gronie. Więc albo dyskutujemy wszyscy tak, jak miałem zamiar, wnosząc to jako pierwszy punkt naszych obrad, przy czym wolałbym i widziałem w tym duży sens, żeby to właśnie w tym trybie i tutaj załatwić ze względu na charakter następnych punktów porządku naszych obrad. Decyzji w tym przedmiocie będzie nam bardzo brakowało przy rozpatrywaniu, przy przejściu do drugiego punktu. Jak państwo sądzą? Ktoś. Ja mam uwagę do tego, że nie należałoby zamykać dyskusji. Może ktoś jest w stanie tu zreferować. Natomiast to nie ujmuje sprawie, że ci, którzy ewentualnie z tej sali zostaną wybrani do grupy, która by miała postawić konkretny wniosek koledze dyrektorowi, a następnie dyrektorowi zjednoczenia, wysłuchaliby dyskusji na ten temat. Może nieuczesanej, może nieudolnej, tym niemniej może ona zawierać szereg bardzo interesujących poglądów. Marian. Tak, no mnie się właśnie tak wydawało i dlatego z takim przekonaniem zacząłem ten pierwszy punkt, zachęcając, prosząc o pytania. Nikt się nie zgłaszał. Była jedyna propozycja, żeby przenieść dyskusję w inne grono i dlatego rozwinąłem ten fragment propozycji. Istotnie wolałbym dyskusję w tym gronie i omówienie sprawy w miarę wyczerpująco. Proszę bardzo. Ktoś. Ja bym miał taką uwagę, ponieważ sprawa ta jest dyskutowana w wielu biurach. Stowarzyszenie nasze od dłuższego czasu prowadziło na jakichś takich posiedzeniach dla prezesów kół największych biur, no, szczegółowe informacje na ten temat. I sprawy tych informacji prowadził obecny tu nasz kolega, który jest jednym ze współautorów tego zarządzenia. Ja proponuję, żeby może on, jako chyba najlepiej w tej materii zorientowany, w sposób jakiś bardziej żywy, jeszcze raz te sprawy przedstawił. Tych dwóch systemów. Żeby to wniosło, no jakieś może ożywienie całej dyskusji. Z tym, że ja proponuję nie kończyć, nie podejmować jakiejś ostatecznej decyzji dzisiaj i przez tą jakąś grupę wybraną czy wyłonioną sprawę dokończyć, przedstawić wniosek do dyrektora. Natomiast dyskusji oczywiście nie zamykać. Marian. Obracamy się w tym samym dosyć zakresie propozycji. Proszę bardzo. Ktoś. Więc ja bym się wypowiedział nie co do systemu, tylko jeśli są pytania, na które nie dostaliśmy odpowiedzi. Ja rozumiem, że są dwa systemy. Jeden jest tak zwany jakiś premiowy, a drugi zadaniowy, z którego wynika, że jest on w pewnym sensie ukrytym akordem. Nie? No to nic z tego nie rozumiem w takim razie. Ktoś. No może jednak kolega. Ktoś. Kilka słów trzeba powiedzieć. Ktoś. Właśnie. Może ktoś zreferuje. Ktoś. Pan mówi akord. Nie akord. Akord to w ogóle znaczy, to jest hasło tylko. Ktoś. Z drugiej strony w tych wszystkich systemach, gdzie jest powiedziane, że czy można swoje pytanie skonkretyzować? Ja rozumiem, że zawsze fundusz biura jest stały. W aspekcie tej różnicy, jeżeli ja domyślam się, że system zadaniowy jest jakimś ukrytym akordem. Nie, nawet jest zadanie, za które podejmuję umowę z dyrektorem. Wobec tego, jeżeli ma być szybko wykonana jak któraś część zadania w pierwszym półroczu, to co robi w drugim? Mnie chodzi o to, czy Czy to wtedy się zwalnia załogę, czy idzie się na półroczny urlop? Mnie się wydaje, że to jest istotne, prawda? Bo ja rozumiem, na czym polega polityka tak zwana, że taki stworzyć ustrój, który wyzwoli rezerwy. Ponieważ jest zalimitowany przerób, to szukanie rezerw jest. No mamy roboty dla 10, to po co nam tych 100? Zwolnimy 90 i sami zarobimy na 200% premii. Więc tak bym rozumiał, że trochę tym pachnie system zadaniowy. I chciałbym po prostu zapytać, czy... Znaczy, ja zgłosiłem swoje wątpliwości i proszę o odpowiedź. Dziękuję. Adagio. Marian. Więc mnie się wydaje, proszę Państwa, że we wstępnym referowaniu było dużo informacji prawidłowych, dobrze podanych, tylko trzeba by je może parę razy powtórzyć. Ale zwykle ta litera prawa jest tak trudna do bezpośredniego odbioru, a ta wypowiedź wstępna była oparta bezpośrednio na przepisach, że rzeczywiście ta informacja mogła nie być dostatecznie przemawiająca. Jeżeli tak, to zgodnie z sugestią, a i nasz ekspert już się tu zgłasza do przedłożenia własnego poglądu w sprawie, to byśmy go poprosili. Agitato. Ekspert. Jak wiadomo, ta uchwała i zarządzenia to są ramowe wytyczne do stosowania, prawda? Wraz z całym szeregiem załączników będą one stanowiły podstawy do decyzji wykonawczych, do sporządzania regulaminów wewnętrznych itd., itd. Jest więc to problem w tej chwili ramowy i tak go trzeba traktować, a nie inaczej. W związku z tym, że jest to problem ramowy, z tego przeczytać rzeczywiście niewiele można i najbardziej nawet zorientowany w sprawach, powiedzmy, tego typu odbiorca bez bardzo dobrego przygotowania nie połapie się w tym. To jest pierwsza rzecz. W związku z tym zupełnie dobrze rozumiem kolegów, że niewiele mogą zrozumieć z przeczytanych zarządzeń i uchwał. Natomiast gdyby bardzo precyzyjnie je przeczytali, to by doszli do końca, a tam znaleźliby zarządzenie o tworzeniu funduszu płac w biurach projektów. Wróciliby z powrotem i doszliby do tego, czym zainteresował się instynktownie kolega, prawda? Jak wiadomo, tworzenie funduszu płac jest zalimitowane na bazowym roku 75. Zalimitowane w sposób zupełnie precyzyjny, prawda? Dokładny. I zalimitowane w dwóch punktach, a nie w jednym. To znaczy w punkcie funduszu płac i w punkcie ilości etatów. Czyli tak zalimitowany, jak nigdy jeszcze nie było zalimitowane. Żadne ruchy tego typu, o których na końcu wspomniałeś, nie wchodzą w grę, dlatego że zwolnienie, powiedzmy, części ludzi z pracy zabiera ten fundusz na nich przeznaczony. To jest bezwzględny biznes. To nie o to chodzi, że tam jest niewielki biznes. Na przykład w 10 osób wykonać to, co mogło robić 20. To nie jest prawda. Zarządzenie jest wyraźnie napisane, że powiedzmy uzyski wynikające tak powiedzmy z przekroczenia planu, jak i zmniejszenia zatrudnienia mają być korygowane wskaźnikiem. Są to wskaźniki nierealne i absolutnie niemożliwe do wykonania, bo nikt nie będzie mógł przy stałym cenniku projektowym wykonywać te same zadania i te same projekty za 25% wynagrodzenia. I to jest problem numer jeden, który może budzić dość podstawowe wątpliwości. Dlatego, że jest to problem, z którego można sobie domniemywać czy wyrozumiewać, prawda, że należy utrzymywać bardzo niewielką określoną wydajność w biurach projektowych i wcale nikomu nie zależy, żeby była ona przekroczona. Rzecz jest zupełnie oczywista. Jeżeli bodźce są zaniżone, to nikomu nie zależy, żeby była przekraczana. Jest to zupełnie jasne, że sposób ustawienia bodźców ogranicza możliwości rozwojowe. Oczywiście wskaźnik powiększający fundusz płac jest dosyć jeszcze nieokreślony. To jest kwestia zarządzenia ministra. Wyraźnego, jak będzie. 40 będzie, 30 będzie procent. No nie wiadomo, to trudno powiedzieć. W biurach, które mają już obecnie bardzo ustabilizowany, powiedzmy, swój profil, biura, które mają bardzo ustabilizowaną średnią, powiedzmy, zarobkową, tą średnią na jednego pracownika, tam 6, 7, 8 tysięcy złotych, w tych biurach nie ma problemu, bo będą miały w przyszłym roku to samo. W biurach organizowanych, w biurach o niewielkiej, powiedzmy, średniej, no tutaj średnia zostanie na tym samym poziomie i nikt jej nie doda, prawda? I w związku z tym od razu z natury rzeczy na samym początku powstaje klasowość biur projektów. Powstają biura projektowe o bardzo przyzwoitych zarobkach, bo przyzwoitych zaszeregowaniach, biura projektów o średnich i biura projektowe o bardzo niskich zarobkach. To będzie zalimitowane jednym zarządzeniem, prawda? Określeniem funduszu płac na biuro i ilości etatów. To jest oczywiste czytanie zarządzenia w załączniku tego ostatniego, prawda? Tworzenia funduszu płac w biurach projektowych. I to jest pierwszy problem, który warto byłoby sobie przedyskutować przed przyjęciem jakiegokolwiek z tych systemów, porozumować i wyanalizować. Oczywiście, że następują po stronie, powiedzmy, tak zwanych czynników doradczych. Ja tam nie jestem współautorem czegoś takiego, tylko czynnikiem doradczym w tych organizacjach, prawda? Następują obecnie pewne odwołania w stosunku do tego zarządzenia i może coś tam z tego wyniknie, może nie. Ja w każdym razie twierdzę, zarządzenie to nie uchwała, więc łatwiej z nim, powiedzmy, dyskutować, prawda? Zarządzenia, które by doprowadziły do zróżnicowania, powiedzmy, wskaźnika aktywności, prawda, w biurach projektowych, w zależności od osiągów tych biur projektowych na bazowych latach. Biura rozwojowe, biura małe, słabe, powiedzmy o bardzo dobrym teoretycznie układzie, to znaczy biuro, które ma jednego projektanta i trzy pomocy techniczne, to jest takie niegdyś preferowane bardzo dobre biuro. Są to ci w najgorszym położeniu. To jest zero. Biuro trzeciej kategorii. I jest biuro, które ma samych starszych projektantów. To jest biuro najwyższej kategorii i które ma możliwości manewru, prawda? I tym podobne. W związku z tym, że tak to jest dzisiaj zapisane, więc to są elementy, którymi no, próbujemy, powiedzmy, dyskutować. Ale dzisiaj jest zapisane dokładnie tak, jak zreferowałem. I to jest chyba główna podstawa, powiedzmy, na tle której można by rozpatrywać wady lub zalety systemów zaproponowanych. Więc wróćmy do tych systemów. System A, tak zwany system premiowy. Jest system, który normalnie, powiedzmy, w bardzo wielu biurach nadaje się znakomicie do wykorzystania. I problem nie polega na tym, że system A jest gorszy czy lepszy, tylko na tym, co wspomniał trochę kolega, do czego on przystaje, a do czego nie przystaje. Otóż znakomicie przystaje do wszystkich biur planowania przestrzennego, do wszystkich wielkich biur technologicznych. Jednym słowem do biur, które mają dosyć konkretne, ale długofalowe układy, prawda? i w których żadne, powiedzmy, zadania nie mają szans, możliwości być określone. I w biurach takich, w których cały szereg, powiedzmy, zadań dodatkowych występuje, zadań trudnopłatnych, trudno określanych, prawda? W biurach typu studiów, prawda? No, to są biura, w których ten system jest znakomity, najlepszy i trudno sobie wyobrazić lepszy. System ten ma jedną, powiedzmy, wadę, jeśli o wadach mowa. To jest mój pogląd, prawda? Zresztą ja prezentowałem go niejednokrotnie oficjalnie. Więc jedną wadę. Wadą systemu jest podział systemu premiowego A i B, prawda, na dwa. No dość wyraźne czynniki. Jest wprawdzie w uchwale powiedziane, że dyrektor zjednoczenia może wystąpić do ministra o zmianę i tak dalej, ale jest to tak miękko napisane, że większość, powiedzmy, dyrektorów zjednoczeń nie zechce się wychylić i przyjmie wskaźnik w sposób dość prosty. No wydaje mi się, że to nie będzie łatwe, choć byłoby to pewnym ratunkiem. Dlatego jest to problem trudny. Dlatego, że te 30% za wysoką jakość, przedtem to się nazywało za nowoczesność, ma swoje określone 10 punktów parametrów technicznych w regulaminie określania, powiedzmy, wysokiej jakości, które to parametry przystają tylko do pewnego typu i stopnia wykonywanych projektów. Ja bym się mógł zapytać, prawda, kto tutaj potrafi, powiedzmy, premię B przydzielić, powiedzmy, na przykład za 85% wykonywanych u nas prac. Nikt, dlatego że w żaden parametr, powiedzmy, prace przedprojektowe nie wchodzą. I w związku z powyższym bardzo interesującą będzie sprawą, co z tymi 30% Funduszu Płac zrobi nasze biuro. Odprowadzi do banku z powrotem, no bo nie będzie miało żadnych szans, zdając sobie dokładnie, co tam jest napisane. Jak można fundusz B uruchamiać, prawda? I zastanówcie się nad profilem naszego biura, w którym 80% stanowią prace nie typu założeń czy projektów technicznych, ale typu, no mniej precyzyjnie określonego. I to jest jedna rzecz, ku uwadze zainteresowanych. Oczywiście nie musi być wszystkie 10 punktów wprowadzonych, natomiast może być 1 lub 6. No, nie może być 0. Jest napisane, przy jakiej ilości elementów określanych może być stosowany. I to jest pierwsza sprawa. Druga sprawa. Jeżeli w najszczęśliwszym nawet przypadku uda się znaleźć takich elementów kilka, prawda, to na tych elementów kilka to może jeden czy dwa projekty, które będą się kwalifikowały do tego, będzie musiała być przeznaczona 30% suma premiowa. Czyli no suma bajańska, dlatego że jeżeli w 20% dokumentacji będzie to uchwytne, prawda, to zaczną powstawać tego typu problemy. No, nie bardzo wiem, jak z tym sobie poradzić. Różnie sobie różni dyrektorzy dotychczas radzili. Raz mniej, raz bardziej prawidłowo, prawda. W każdym wypadku niezgodnie z duchem zarządzenia. Mogę podawać cały szereg przykładów z różnych biur projektowych. Wszędzie to było wykonywane na zasadzie absolutnej nieprawidłowości, znaczy rozdział funduszu B. I to jest zagadnienie. Jeżeli by się udało sprawdzić, tak jak żeśmy kiedyś proponowali, jeżeli by się udało, żeby dyrektor zjednoczenia wystąpił do ministra i jeżeli by wywalczył to, że dla naszego biura wskaźnik B wynosi 10%, warto próbować. Jeżeli będzie wynosił 30%, ostrzegam, jest to problem bardzo poważny. Teraz ten nie bardzo rozumiany system B, który tu kolega zaczynał próbować porównywać do jakiegoś akordu. Nie jest on żadnym akordem. Jest to system właściwie nie tak bardzo się różniący od systemu A, prawda? Bo jest to system oparty tak samo na dotychczasowej pracy biur projektowych, z tym, że oparty o zadanie konkretne. To znaczy, że rozliczenie projektu jak gdyby uruchamia środki na ten projekt zabezpieczone. Oczywiście istnieje cały szereg własnych tam ograniczeń. Oczywiście fundusze rezerwowe i cały szereg, powiedzmy, spraw, które mogą pozwolić na zawarcie umów między dyrekcją a zespołem zadaniowym, który tą sprawę wykonuje. W tym systemie też istnieją nagrody, tylko na bardzo niskim stosunkowo podziale. To znaczy, nie wynika z tego tak duży kłopot finansowy, który będzie wynikał przy systemie pierwszym. Jest to kłopot absolutnie istotny, kłopot finansowy. I w związku z tym, jeżeli się rozpatruje oba systemy i jeżeli się rozpatruje to, co na samym początku wyjaśniłem, że żaden z tych systemów nie prowadzi do wyrzucania ludzi, to bzdura jest kompletna. Nawet tak sobie nie kombinujcie. Nikt się nie zdecyduje na nic podobnego. Z chwilą, kiedy są ograniczone etaty, prawda, i z etatami potrafi pan te pieniądze wziąć, to po co ma pan te etaty tracić? To byłoby szaleństwo. W związku z tym nie można rozpatrywać tych systemów w innych kategoriach, jak w kategoriach zupełnie identycznych rozważań formalnych, tylko organizacyjnych różnic, które wynikały ze stosowania z gospodarki nadwyżkami wynikającymi z konkretnego stosowania systemu A. Dla przykładu, jeżeli system A ma premię B i żeby wykonać, tam nie przeczytane było, te 10 czy 15 wskaźników dla każdego projektu, to do podliczenia tych wszystkich wskaźników i stwierdzenia, że projekt tym wskaźnikom odpowiada, dyrekcja będzie musiała powołać specjalny dział, który pochłonie dalsze zapracowane przez projektantów pieniądze. I tu jest pies pogrzebany, że w systemie premiowym projektant z każdej złotówki będzie otrzymywał na deskę najwyżej 15 groszy, a w systemie zadaniowym będzie mógł osiągnąć nawet do 30 groszy, bo przecież cała ta administracja nie będzie potrzebna. Wystarczy dyrektor z dobrą sekretarką, no i główny księgowy z kasjerką.